SBS Radio. Naszym gościem jest pan Janusz Zagórski, twórca i założyciel niezależnej telewizji internetowej w Polsce. Witam pana serdecznie.
Bardzo mi miło. Dziękuję pani za zaproszenie. Jestem po raz pierwszy w Australii i wrażeń jest mnóstwo niesamowitych. Wiem, że czasu jak zawsze jest mało. Każdy z nas jest pasjonatem swojego zawodu lub też tego, co robimy. Jest dużo teraz w Polsce i na całym świecie dzięki internetowi takich niezależnych projektów właśnie telewizji. Ja też to od wielu lat wymyśliłem. Może nawet byłem jeden z pierwszych w Polsce, który w internecie w ogóle stworzył telewizję kompletnie niezależną. Ale ponieważ przyszedłem taki moment w swoim życiu, swoistej transformacji, swojego postrzegania świata, to uznałem, że ta moja telewizja musi odzwierciedlać po prostu moją pasję. I zaprosiłem do współpracy różnych ludzi, bo sam się takie rzeczy nie robi.
Czym był ten moment przełomowy, który zmienił pana życie?
Ja ukończyłem studia na Wrocławskim Uniwersytecie, nauki polityczne z bardzo dobrym wynikiem. Jeszcze potem postudiowałem kilka filozofii, pisałem doktorat, trochę, albo nawet nie mocno angażowałem się w działalność polityczną, też taką już wtedy specyficzną, bo szukałem dialogu między obozem, powiedzmy, legalnych organizacji studenckich, a opozycją i strukturami niezależnymi różnych organizacji takich podziemnych.
Czyli myślę, że były to lata
80. Tak. I potem, kiedy to wszystko upadło, stary system, i ja mógłbym wejść tak mocno w życie takie społeczno-polityczne, jako zresztą wykształcony politolog z dużym takim backgroundem właśnie społecznej działalności, nagle moja później przyszła żona chciała mnie odciągnąć od tej mojej atawistycznie realizowanej obywatelskiej jakiejś takiej służby, bo za darmo. I zabrałem jakieś spotkania na temat kosmosu, życia inteligentnego we wszechświecie. A ja za to rzeczy wszystkim się interesowałem, a będąc na filozofii też przez kilka lat, w jakimś sensie uważałem, że w zasadzie wszystko wiem, nie? Jest poukładane, posegregowane. Ja tam usłyszałem sobie, tak, Jezus, co to za jaja, nie? Dlatego, że przecież jak można tak otwartym tekstem mówić, że nie tylko, że oni są tam daleko, bo to już był temat tam z Seti i Sagan, ale to, że oni tu są, tu i teraz, nie? Mówię, albo to jest wielka ściema, po prostu kompletna bzdura, no albo coś w tym jest, ale ponieważ już miałem taką trochę wyrobioną własną metodę, że zawsze sprawdzaj sam. Nigdy nie wiesz do końca autorytetu. Choćby nie wiadomo, jakie święte prawdy były, to szukaj po swojemu.
I pan w to uwierzył?
Nie uwierzyłem. Tylko zacząłem szukać poprzez swoje własne prywatne śledztwo. I ona mnie doprowadziła do takiej sytuacji, która oczywiście spowodowała, że ja się, że tak powiem, całkowicie musiałem wycofać z moich poprzednich przyjaźni, znajomości, różnych sytuacji, układów, bo ja wszedłem na kompletnie nową ścieżkę. Uznałem, że w tym, o czym rozmawiamy, pani Aniu, że jest jakaś głęboka, ukryta prawda i że po prostu bardziej mnie pociąga odkrywanie dalsze tej prawdy i tej głębi, niż trzymanie się poglądów, które uważam, że są już przestarzałe. Ale to jest konflikt. No i ten konflikt... I w rodzinie też to wyglądało tak, bo była sytuacja, że przykładowo jak się już tym zacząłem naprawdę interesować i już byłem trochę znany we Wrocławiu, w Polsce od tych tematów, to córka w którymś momencie nie chciała, żebym na wywiadówki przychodził, ponieważ no, już tam ci różni jej rodzice, rówieśników gdzieś tam słyszeli, widzieli, że Zagórski Janusz to jakieś tam UFO, dziwne zjawiska niewyjaśnione i tak dalej, więc to miało swoją taką
warstwę. Nie traktowali pana poważnie.
Nie, ten temat dalej jest oczywiście, ale powiem szczerze, że dużo się zmieniło.
Mam pytanie właśnie dotyczące pana telewizji. Można nam zobaczyć różne programy. Widziałam prelekcję właśnie pana wygłoszoną na konwencie miłośników fantastyki we Wrocławiu. Odbył się taki w sierpniu 2016 roku i mówi pan tam o obcych cywilizacjach i ich wpływie na ludzkość. To jest oczywiście temat rzeka. My mamy nie aż tyle czasu w czasie naszej godzinnej audycji. W związku z tym kilka pytań tylko. Mianowicie, czy wierzy pan w UFO?
Nie, nie wierzę. To jest kwestia nie wiery, tylko wiedzy. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, nie ma tu w ogóle mowy o wierze. Ja wykonałem wiele czynności, troszkę na uczelni pracowałem, w sumie 7 lat. I ja wiem mniej więcej, jakie są ogólne zasady metodologii naukowej i zbierania informacji. I ja naprawdę robiłem to maksymalnie zgodnie z tymi zasadami. Odbyłem mnóstwo rozmów z wiarygodnymi świadkami tych zdarzeń, również z wojskowymi, również z polskimi wojskowymi. I to nie byle jakiej rangi, było i generał Czernow, czy pułkownik Grudman, major Makieła, czy z nim już nie żyje. Rozmawiałem też z ludźmi, którzy nigdy nie upoważnili do podawania nazwisk. Uzyskałem bardzo wiele, bardzo rzetelnych informacji, wiarygodnych według mnie, że to zjawisko istnieje i mniej więcej rozumiem, na czym to polega, być ścisłym naukowym badaczem, i zrobiliśmy bardzo wiele różnych czynności, żeby się przekonać, nie tylko ja, bo w świecie jest wielu takich ludzi, że to zjawisko istnieje realnie, jest tu i teraz i że część tych zjawisk to jest coś, co ma pochodzenie pozaziemskie, ewidentnie. I mowa tutaj zarówno o wojskowych, których spotkałem, jak i też o tym, co mówili mi ludzie i świadkowie. Są też wypowiedzi różnych naukowców i są też enuncjacje dzisiaj dostępne nawet w mainstreamie, które ludzie tak posłuchają i jakby tego nikt nie powiedział. No przecież dawno temu, jak obiegła, myślę, też i pani słyszała, że Pentagon nie tak dawno wydał 20 milionów dolarów na badania tym zjawiskiem. Myślę, że to są śmieszne pieniądze, jakiś tam mały program.
Ale już zamknął ten program.
No tak, ale sam fakt, że badał.
Badał, ale badał, zamknął, bo nic nie znalazł. Brytyjski rząd odtajnił kolejne dokumenty dotyczące obserwacji UFO. Pan zna, ale ja to przekazuję dla słuchaczy, że Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii prowadziło dwa projekty zajmujące się obserwacjami UFO w latach 1947-1997. Teraz je odtajnia i z tego wynika, zawierają, jak czytam, rozczarowującą wiadomość, że żadne obserwacje UFO nie ujawniły niczego, co mogłoby sugerować istnienie zaawansowanych cywilizacji poza Ziemią.
Po pierwsze to...
Czyli tu mamy Stany Zjednoczone, Wielka Brytania.
Pani Ania, zadam takie pytanie zupełnie retoryczne. Czy w każdą rzecz, którą powie władza, pani wierzy? Bo ja nie.
Tak, ale tak. To jest pytanie do mnie.
Szczególnie w tak wrażliwych kwestiach.
To jest pytanie do mnie, do pana i do wszystkich słuchaczy. W co wierzyć? Bo to jest pytanie podstawowe, w co wierzyć? Pan wierzy w jedną część informacji, a ja mogę wierzyć, czy słuchacze, w inną.
Ale jak się czyta dokładnie ten raport, oni tam nie stwierdzają, że tego nie ma, tylko że to nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. A to są dwie różne rzeczy. I większość tych raportów, proszę zobaczyć, jeżeli Pentagon przy okazji tej informacji, jeżeli ktoś jak Brytyjczycy przez kilkadziesiąt lat prowadzą badania, no to proszę sobie zadać takie zupełnie proste pytanie. Tacy specjaliści, tacy pieniądze, i co, nie mieliby odróżnić, bo się oficjalnie mówi, że ktoś zobaczył, nie wiem, Marsa czy Wenus i się pomylił, nie mieliby jakiegoś zjawiska przyrodniczego zakwalifikować właściwie, żeby dać sobie spokój z wydawaniem przez 60 lat pieniędzy na tak bzdurny temat, że ludziom się coś wydaje i mają chorą wyobraźnię i nagle widzą kosmiczne statki? Przecież to jest oczywiste, że musiało coś być bardzo poważnego.
Tak, tylko bardzo. Że obydwie te instytucje, czy Pentagon, czy Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, zakładały, że to mogą być obce cywilizacje, a mogą być wrogie cywilizacje tutaj na Ziemi, więc warto to badać, co to naprawdę jest.
Ja tylko dodam,
chodziło o Rosję oczywiście w tamtych czasach, powiem, Związek Radziecki.
To też, ale dodam, że gdyby nawet oni wiedzą, my wiemy, że oni wiedzą, bo to jest wielu ludzi, którzy mają nazwiska i są na emeryturze z wojska, którzy twierdzą, że to jest. I nawołują obecne władze do tego, by ujawnić prawdę. Tylko proszę sobie zadać pytanie, gdyby oni to zrobili dzisiaj, tak po prostu, przecież to byłby szok cywilizacyjny. Przecież to byłoby de facto upadek cywilizacji. To tak sobie nie mogą pozwolić na to, że tak z dnia na dzień to ogłosić. I tak dozują, po trochu dozują, ale w naszej ocenie dozują zbyt wolno i też to może kiedyś się źle skończyć, bo prędzej czy później ta prawda musi wyjść na wierzch.
Czy pan wierzy, znany dla wszystkich, którzy się tym interesują, przypadek 1947 rok, Roswell, katastrofa obiektu latającego, przypominającego dwa nałożone na siebie spotki. Ten wrak trafił do bazy wojskowej i do dziś niektórzy są przekonani, że na jego pokładzie znaleziono pozaziemskie formy życia. Czy pan w to wierzy, czy uważa pan, że był to jakiś próbny samolot super wojskowy, który, i tak też podawano, który po prostu się rozbił i wtedy ze względów oczywiście politycznych i bezpieczeństwa podano, że to nie wiadomo, co to jest, że mogą to być ludziki.
Przerzuciłem dużo faktów na ten temat. Chciałem naprawdę też się dowiedzieć.
To bardzo
i jak
proszę.
Się na nich oprzemy, to znowuż ja będę bronił tej hipotezy, że to był jednak rozbity pojazd pozaziemski. Po pierwsze, najważniejszy świadek tej historii, wtedy jeszcze kapitan Jesse Marcel, który raz z innym wojskowym odnaleźli, znaczy zobaczyli ten wrak jako wojskowi, bo on został wcześniej znaleziony przez Meka Brazela na takiej farmie właśnie pod Roswell, że on nigdy nie powiedział, że on się pomylił, że to są jakieś szczątki po balonie meteorologicznym, publicznym, bo generalnie była taka teza postawiona potem. On przed śmiercią dokładnie jeszcze raz powtórzył przed kamerą, i to jest dostępne w internecie, że to, co wtedy oni dotykali, nie miało nic wspólnego z jakimś balonem czy czymkolwiek innym, że to nie było nasze według niego. Jego syn, który jeszcze żyje, też, ponieważ jako mały chłopiec, ojciec mu pokazywał niektóre części, bo zabrał tam ze sobą na samochód, i że też miało takie właściwości. Więc my wiemy, że te nasze świadectwa są mocne. W rocznicę 50. Roswell siły powietrzne przeprowadziły rzeczywiście śledztwo ponownie, po to, by na końcu dać taką dedykację, że to był rzeczywiście niezwykły balon, tylko to był specjalny taki balon do tego, by wykrywać atomowe, prawda, wybuchy, bo tam Związek Sowiecki robił. Natomiast kiedy się przeanalizuje ten raport, to się okaże, że właściwości balonu były takie same, jak i tego pierwotnego, i wiem, że szczegółów tutaj nie możemy zarzucić, ale my obstajemy przy swoim. Ja uważam, że doszło jednak do katastrofy UFO.
Czyli UFO jest, i jaki jest ich cel?
No, to byłoby dobrze, gdybyśmy mieli więcej informacji od tych tajnych, powiedzmy, struktur rządowych czy wojskowych, służb specjalnych, które więcej wiedzą niż my na ten temat. My musimy jako zwykli obywatele zdobywać tą wiedzę i wyszarpywać ją. Problem polega na tym, że wedle naszej hipotezy, naszych teorii, ich tych grup jest więcej, a ich polityka wobec Ziemi może być, czy też jest różna. Czasami bardziej przyjazna, czasami bardzo nieprzyjazna. I to brzmi jak science fiction, ale wie pani, jako w niebie, tak i na Ziemi. Jeżeli oni już są, tuż są, to wszystkie scenariusze są możliwe. I dlatego też to, co ja mam pretensje, to, że społeczeństwo nie jest dobrze przygotowane do tego, by zderzyć się z tą szokującą, z tą gigantyczną prawdą, a prędzej czy później to się stanie. I jeżeli nam się przez to cywilizacja załamie, że oni nie umieli z różnych względów nam to powiedzieć nawet na raty.
Oni, czyli politycy.
No, wie pani co, politycy w większości z nich nie wzięli tylko pojęcia o tym. Polityków się o tym nie informuje. Polityków się tylko wymienia jak rękawiczki.
Pan twierdzi, i osoby, które mają podobne przekonania jak pan, że UFO tutaj jest i jest kwestia tylko czasu, kiedy się o tym dowiemy w lepszej,
oficjalnie.
Natomiast projekt SETI, który zajmował się poszukiwaniem w kosmosie śladów inteligentnego życia, technikami radioastronomicznymi, jak dotąd bez powodzenia. Nie wykryto nic. Czyli, a wykryto by UFO, gdyby istniało.
Proszę zauważyć, że projekt SETI tylko i wyłącznie wyłapuje sygnały z kosmosu. On w ogóle zakłada, niestety dla nas jako badaczy UFO, że to nie istnieje tutaj i teraz na Ziemi, no bo gdyby istniało, to co oni robią, jest kompletnie bez sensu. I my też tak uważamy, aczkolwiek bardzo się cieszymy, że gdzieś, że oni to w ogóle robią, że zakładają, że istnieje życie inteligentne w wyższym świecie. Proszę pamiętać, że jeszcze kiedy była tak zwana liczba Drake'a, kiedy już lat temu może ze 30 wybitny naukowiec, matematyk zrobił taką statystyczną symulację, że gdzieś tam milion na milion, to musi istnieć życie, ale on wtedy nie wiedział jeszcze, jak głęboka i wielka jest przestrzeń Wszechświata, bo nie było teleskopu Hubble'a, który nam dostarczył prawdziwych, gigantycznych informacji o wielkości Wszechświata, który dotąd jeszcze nie ma swoich granic. Po drugie, nie było odkrytych, tak jak nasz wybitny, jakby nie powiedzieć, przecież polski astronom Wolszczan odkrył pierwszy w świecie, pierwszą naukowo potwierdzoną planetę w innym układzie właśnie niesłonecznym, i dzisiaj mamy już ich kilkaset. Jeszcze się szuka tak zwanych egzoplanet i się już udowadnia, że istnieje tam prawdopodobnie życie, bo są parametry. W Układzie Słonecznym mamy Księżyc na Jowiszu, Europę, mamy jeszcze kilka, w Saturnie jeden z księżyców ma wodę na ponad wszelką wątpliwość. I życie praktycznie jest już potwierdzone, nie mówię życie inteligentne, w bardzo wielu miejscach. Więc statystyka zaczyna też działać na naszą korzyść. Ale że to są i teraz, to już troszkę jest zbyt poważna sprawa, żeby to kupić tak od razu.
Czy chciałby pan, aby obca cywilizacja nawiązała z nami kontakt? Z nami, mówię o ludzkości.
Czeka nas to tak czy inaczej. Byłoby dobrze, gdyby obie strony podeszły do tego naprawdę świadomie i poważnie, bo dla nich, znaczy ja bym powiedział tak, że dla tych, bo to nie jest jedna grupa cywilizacji, dlatego to jest ta różnica, że my rozumiemy, że to są grupy, które rywalizują też. Tradycja mitów, legend, podań, a nawet jak się odpowiednio czyta pewne pisma święte, umie się je czytać, przecież cały czas de facto mówi o wojnach Bogu. Przecież to nie jest tylko i wyłącznie wymysł chorej wyobraźni naszych prapradziadów, prababci. To jest jakieś echo pradawnych wydarzeń. Zresztą odkrywamy takie archeologiczne rzeczy. Ja sam widziałem na własne oczy w byłej Jugosławii, to jest Bośnia i Hercegowina, miejscowość Wysoko, byłem tam z grupą NTV. Oglądaliśmy takie fakty związane z istnieniem przykrytych ziemią piramid, ukrytych labiryntów, po których sam chodziłem i nie ma ich w żadnych historycznych zapiskach. Czyli były dawno temu zaginione cywilizacje, dla nas dzisiaj zaginione. Bardzo dziwne budowle, które zostały zbudowane nie wiadomo do końca jaką technologią. To są tak kapitalne pytania i zagadki, że każdy otwarty człowiek przynajmniej pani Aniu, powiedziałby tak, no rzeczywiście, powinien to sprawdzić. Jak jest ciekawy świat. A myślę, że większość pani słuchaczy jest ciekawych świata.
Stąd pana wizyta w naszym studio. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był pan Janusz Zagórski, twórca, założyciel niezależnej telewizji w internecie, w polskim internecie. Dziękuję bardzo. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.